Poseł Antoni Macierewicz dla portalu prokapitalizm.pl. Panie pośle, można by odnieść wrażenie, że raport do spraw likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych zniknął. Wszyscy o nim zapomnieliśmy. Nie mówię o pierwszym raporcie, tylko o drugim. Co się stało, że do tej pory pan prezydent nie ujawnił?
No, to jest pytanie do pana prezydenta, do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy przypominam, orzekli, że on w tym kształcie nie może być opublikowany, tylko muszą nastąpić tam zmiany. Trybunał Konstytucyjny zażądał wyeliminowania nazwisk, co z punktu widzenia sensu tego raportu jest problematyczne, dlatego cała wartość polega na tym, żeby powiedzieć konkretnie, kto za co jest odpowiedzialny, tak jak pokazano te 300 osób, które były kształtowane przez GRU, a potem kierowały polskimi służbami specjalnymi w wojsku, prawda? I wtedy było jasne już, dlaczego różne rzeczy się w Polsce działy, jeżeli były kierowane przez wychowanków GRU. Takie samo przesłanie jest w drugim, w tym tak powiem, uzupełnieniu czy aneksie, który się zajmuje głównie problematyką, no nie powiem kapitalistyczną, bo niestety wolnorynkowej gospodarki w Polsce właśnie przez tych ludzi nie było w Polsce, ale gospodarczą. To jest główne przesłanie drugiej części raportu.
Czyli znaczy to, że ujawnienie tego raportu mogłoby rzeczywiście spowodować jakieś poważne przemeblowania i na scenie politycznej, gospodarczej
Polski? Wie pan, to jest... Przemeblowania by zależały od tego, czy sądy, prokuratury, Sejm, a wreszcie rząd wyciągnąłby konsekwencje z tej wiedzy. Na pewno powinny takie zmiany nastąpić na skutek tej wiedzy, ale ja chcę powiedzieć, że ja w wyniku pierwszego raportu skierowałem do prokuratury kilkaset, około 600 doniesień o przestępstwie i skutków jest niewiele. Także w Polsce problem polega na tym, że o większości rzeczy władze wiedzą, tylko nie wyciągają z nich konsekwencji.
No, na razie konsekwencje z pierwszego przynajmniej raportu są takie, że jest pan ciągany po sądach. Z tego, co czytałem chociażby tydzień temu Rzeczpospolitej, Ministerstwo Obrony Narodowej płaci kilkudziesięciu tysięcy odszkodowania osobom, które wytoczyły proces o zniesławienie.
Mam wrażenie, że to jest jakieś nie tyle nieporozumienie, ile zła wola, nie pana oczywiście, bo przecież w to nie wierzę.
Powołuję się na gazety, nie twierdzę, że ona pisze prawdę.
To jest jeden z takich fenomenów, z którymi mamy w Polsce do czynienia. Rzeczywiście kilkanaście osób wytoczyło mi cywilne procesy o zniesławienie i wszystkie wygrałem. Te same osoby wytaczają procesy ministrowi obrony narodowej, który nie ma nic wspólnego z raportem i wygrywają. Dokładnie te same osoby za te same sprawy przegrywają te procesy, ponieważ nie są w stanie wskazać jakiegokolwiek fałszywego słowa na swój temat w raporcie. A potem, kiedy naprzeciwko nich staje minister obrony narodowej albo przedstawiciel ministra obrony narodowej, to tak się dziwnie składa, że minister obrony narodowej chętnie przegrywa. No, ale to już jest szczególna sytuacja polska, w której minister obrony narodowej mówi, no widzicie, no musimy płacić za ten PiS, musimy płacić za tą dekomunizację, musimy płacić za to, że próbowano i chciano zdekomunizować wojsko i służby wojskowe.
Jeszcze raz powołam się na tą samą gazetę, która twierdzi, że pan twierdzi, że wygrywa te procesy. Gazeta.
Nie, ja nie twierdzę tego. Tak jest.
Że sąd umarza sprawy z tego powodu, że nie może pan odpowiadać z powództwa cywilnego jako był urzędnik, który wykonywał swoje czynności z tytułu urzędu, jaki pełnił.
To jest nieprawda. Wszystkie orzeczenia mówią bardzo jasno, że istotą rzeczy jest to, że pozywający mnie nie są w stanie udowodnić i wskazać, że powiedziano tam jakąkolwiek fałszywą informację na ich temat. Gazeta Rzeczpospolita i pani Zawadka pani Zawadka, która pisała ten tekst, otrzymała zarówno ode mnie, jak i od mojej asystentki, która nawiasem mówiąc jest tutaj niedaleko, od pani Romanowicz, pełen wykaz 16 procesów, które ci pozywający przegrali wraz z uzasadnieniami. Niestety wolała napisać to, co pan powiedział przed chwilą, no właśnie w celu stworzenia takiej atmosfery, jakoby nie było, jakobyśmy nie mieli do czynienia z jednoznacznym orzeczeniem przez sąd, że raport zawiera prawdę, tylko z jakimś formalno-prawnym zabiegiem, że tak powiem, który pan teraz powtarza, oczywiście z dobrą wolą.
Cytuję.
Tak.
Zmieńmy temat. Jaki jest pana stosunek?
Nie, nie zmieniajmy tematu. Jeżeli można, nie zmieniajmy tematu. Dlatego, że ja o tym mówiłem wielokrotnie. Ja mam wrażenie, że pan ma pełną świadomość tego stanu rzeczy. Jest pewien problem w Polsce chętnego stawania po stronie sowieckiej, po stronie komunistycznej, a w celu wykazania czy przekonania opinii publicznej, że nie warto się komunistom przeciwstawiać. Nie warto się przeciwstawiać Putinowi, nie warto się przeciwstawiać WSI, nie warto przeciwstawiać się Służbie Bezpieczeństwa. Nie warto. A lepiej jest, jak będziemy z nimi, no oczywiście swoje myślimy, oczywiście, przecież my jesteśmy patriotami, w związku z tym my te, ale lepiej z nimi nie walczyć. I to jest pewna choroba, nie tylko mediów, to oczywiście było nieprawda, ale w mediach szczególnie widoczne.
Ale czy swoją pracę w komisji do spraw WSI uważa pan za sukces?
Olbrzymi.
No jakby pan ocenił dzisiaj, posiadając swoją wiedzę, jakie są wpływy funkcjonariuszy WSI obecnie w dzisiejszej Polsce? Niektórzy wręcz twierdzą, że Platforma została powołana, czy wręcz twierdzą, chociaż pan Wiesław Czempiński przyznał to oficjalnie, że no, prowadził dość intensywne rozmowy na rzecz powołania Platformy.
Ale pan
swego czasu.
Nie, on powiedział wprost, że on sformułował koncepcję powołania takiej partii, gdy widział sytuację polityczną związaną z przejęciem Unii Wolności przez pana Geremka i tak dalej. On całą taką diagnozę polityczną sformułował i powiedział, że to jest właściwy moment, żeby stworzyć nową partię, która wygra i tak dalej, i tak dalej. I że w związku z tym potem prowadził szereg rozmów, jak pan właśnie tu przywoływał, etc., etc. No tylko, że pan Czempiński to nie jest WSI. Z całym szacunkiem, ja naprawdę nie mam zamiaru go bronić. Jego dorobek w inwigilowaniu Jana Pawła II jest duży i nikt mu go nie odbierze. Nie ma co do tego wątpliwości. Podobnie jak jego dorobek w udziale prywatyzacyjnym w wielu aferach gospodarczych w Polsce lat 90. i początku 2000, więc jakby naprawdę nic mu nie odbieram, ale to nie jest WSI, choć współpracował z ludźmi z WSI. Wracając do pana pytania o to, czy powiedziałbym tak, 10-krotnie mniejszy niż przed 2006 rokiem. On jest, oczywiście. Ludzie służb wojskowych odgrywają istotną rolę dzięki wsparciu Platformy Obywatelskiej, dzięki wsparciu szeregu mediów, które ich chronią i bronią, które właśnie wykazują, że nie warto im się przeciwstawiać i tak dalej. Te wpływy istnieją. Oni są w wielu bankach, oni są w wielu przedsiębiorstwach, oni są w wielu funduszach. No i tutaj to jest, można to powiedzieć, ale dzisiaj to jest sytuacja struktury, która bliższa jest na pewno mafii niż lobby, ale nieformalnej. Nie mają już zaplecza instytucji państwowej, jaką były Wojskowe Służby Informacyjne, które dawały im zupełnie bezkarny, instytucjonalny dostęp do takich narzędzi, na przykład jak podsłuch, do możliwości inwigilowania, działania itd. Ta sama mafia istniała, tylko że miała zaplecze instytucjonalne. To była sytuacja, bardzo dziękuję, nieporównywalna z sytuacją dzisiejszą. Powtarzam jeszcze raz, oni walczą o powrót do tamtej sytuacji. Oni różne działania podejmują. Na pewno to, że rząd im sprzyja, ma istotne znaczenie. Na pewno ataki na mnie mają istotne znaczenie, dlatego, bo są taką próbą winnowania ich psychologicznie do góry. ale sytuacja jest nieporównywalnie dla nich gorsza. To jest zupełnie oczywiste.
Czy zdarzały się takie sytuacje podczas pracy, którą pan wykonywał, że grożono panu na przykład śmiercią? Albo czy były jakieś próby dotarcia do pana po to, żeby coś brzydkiego zrobić?
Wie pan co, to jest taka problematyka, o której ja powiem uczciwie, niechętnie mówię i teraz też nic na ten temat szczegółowego nie powiem, z następujących powodów. Po pierwsze, o takich sprawach nie decyduje nikt inny, tylko Pan Bóg. Naprawdę nie w rękach żadnych ubeków jest to, czy mi się coś stanie, czy mi się nic nie stanie.
No, to po pierwsze. Po drugie, tego nie powiedzieć.
Ale to nie ma, a ja nie mam co do tego cienia wątpliwości. To po pierwsze. Po drugie, jedną z najistotniejszych metod działania służb sowieckich i ukształtowanych przez Sowiety jest wywieranie wrażenia. Zarówno takiego, o którym mówiliśmy przedtem. My jesteśmy niezwyciężeni. Wszystkie sądy przed nami padają plackami. Nikt z nami nie wygra. My jesteśmy, jak i takiego. Kto podniesie na nas rękę, ten zostanie i tak dalej. Rozsiewanie informacji, czy plotek, czy przekonań, że tam koło odpadło, że samochód się spadł, i tak dalej, jest jednym z narzędzi tworzenia mitu wokół tych służb, ludzi, którym trzeba schodzić z drogi, więc ja tego na pewno nie będę upowszechniał.
To myślę, że można teraz zmienić temat. Panie pośle, jak jest pana stosunek do traktatu lizbońskiego?
Traktat lizboński zawiera bardzo dużo uregulowań, jest olbrzymim dokumentem, niestety, który do dnia dzisiejszego nie został wydany in extenso, bo to, co znam jako traktat lizboński, to są poprawki nanoszone na poprzednie traktaty. Nigdzie nie ma integralnego dokumentu, trzeba sprawdzać, jakie są konsekwencje danego zapisu, tylko wtedy, gdy się połączy traktat lizboński, to co się nazywa traktatem lizbońskim, z poprzednimi zapisami. No, to jest tak kuriozalne i tak dla Polski dramatyczne, iż okazało się, że pan Tusk nie czytał traktatu lizbońskiego przed jego podpisaniem.
Przyznał
to publicznie w odpowiedzi na moje pytanie. Jego wiceminister spraw zagranicznych to powiedział w Sejmie. Więc to pokazuje atmosferę w tym. Na pewno rozwiązania związane z pozycją poszczególnych państw w traktacie lizbońskim są dla Polski gorsze niż w traktacie nicejskim i z tego punktu widzenia uważam, iż nie ma żadnego powodu, żebyśmy się do niego spieszyli, zwłaszcza gdy okazało się, że Niemcy, Republika Federalna Niemiec, zdecydowała się nie podpisywać tego traktatu do czasu, aż nie zostaną wprowadzone do konstytucji niemieckiej zmiany zwiększające rolę parlamentu niemieckiego wobec decyzji podejmowanych przez Unię Europejską. No więc jeżeli Niemcy warują sobie taką szczególną sytuację, szczególny mechanizm wzmacniający rolę ich państwa narodowego, no to nie ma powodu, i do tego czasu nie chcą tego podpisać, to nie ma powodu, żeby Polacy się do tego spieszyli i żebyśmy my zrezygnowali też z takiego mechanizmu. W najbliższym czasie będę zapewne wnosił o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego celem orzeczenia, czy ustawa ratyfikująca ten traktat jest zgodna z konstytucją.
A co pan myśli o wahaniach pana prezydenta? Czy prezydent kraju, którego obywatele wybrali go na ten urząd i ślubował, obywatele kraju, Polski, wybrali pana Lecha Kaczyńskiego na urząd prezydenta?
Nie widzę innej możliwości zostania prezydentem.
Oczywiście,
ale rozumiem
ślubował
tę frazę.
Stanie na straży niepodległości i suwerenności kraju. Czy stanowisko, jakie pan prezydent zajmuje, przynajmniej deklarował to kilkakrotnie, że podpisze traktat, jeżeli Irlandia w referendum go przyjmie. Czy, nie wiem, decydowanie o przyszłości Polski prezydent kraju powinien warunkować od decyzji, jaką podejmie inny kraj?
W polityce najważniejszy jest skutek. Polska, a do tego trzeba decyzji pana prezydenta, traktatu lizbońskiego mimo nawały ataków na prezydenta w tej sprawie nie podpisała. I to jest przynajmniej w tym stanie rzeczy, z jakim mamy do czynienia, właściwe postępowanie. Ja bym się nie czepiał pana prezydenta w związku z tym, że w jakiejś sytuacji uzasadnił swoje działanie tak lub inaczej. Żeby się nie stało tak, proszę pana, że pana prezydenta atakują zarówno ci, którzy są, żądają, żeby natychmiast podpisał, jak i ci, którzy wprawdzie uważają, że nie powinien podpisać, ale na wszelki wypadek trzeba dokopać Kaczyńskiemu. No więc prosiłbym tutaj o pewną miarę. Pan prezydent bardzo odpowiedzialnie postępuje wobec traktatu lizbońskiego.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Poseł Antoni Macierewicz dla portalu prokapitalizm.pl.